Bardzo serdecznie witam was, drogie siostry, drodzy bracia. To wielka radość moja, że znowu jesteśmy razem. I obojętnie, jakie by to nie były warunki, zawsze pamiętajmy o tym, że będąc razem, jesteśmy po to, aby wielbić naszego Pana, po to, abyśmy się poczuli bliżej Jego majestatu, abyśmy czuli teraz to, że łatwiej iść przez życie, jak śpiewała przed chwilą siostra Jola, łatwiej, kiedy mamy Boga u boku, kiedy jesteśmy pewni tego, że On jest tuż obok i nas prowadzi. Pewnie zauważycie za sekundkę już na ekranie, że dzisiejszy temat, jaki wybrałem, jest taki trochę zaskakujący. Kiedy wiara zostaje nakazana? Zastanawialiście się nad tym? Czy wam nie brzmi to troszeczkę dziwnie, jak to wiara nakazana? Kiedykolwiek o wierze mówimy, zawsze podkreślamy, i to ja zresztą bardzo często robię, podkreślam nieustannie jeden najważniejszy fakt, że wiara jest Bożym darem. A tu nakazana? Obowiązek wierzenia? Dlaczego? Co się z nami dzieje? Czy Pan Bóg daje nam wiarę, czy jest inaczej? W ogóle, jeżeli mówimy o wierze, a przecież o wierze mówimy bardzo często i faktycznie cokolwiek nie dotykamy, co związane jest ze Słowem Bożym, zawsze dotyczy wiary, zauważyliście, że przychodzą nam na myśl od razu pewne bardzo proste teksty. Jeden z nich zapisany jest w liście Hebrajczyków w 11 rozdziale i tam pierwszy werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przedświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak, to są nasze pierwsze skojarzenia z wiarą. Chciałbym podzielić się tym samym tekstem, który troszeczkę inaczej został oddany w Biblii Warszawsko-Praskiej. Popatrzcie, w tym przekładzie tłumacz mówi tak, wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. To znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu, czego się nie widzi. Podoba mi się ten przekład. On mówi właśnie o tym, co takie bardzo ważne. Ale my pamiętamy wciąż tekst z listu do Rzymian 13 rozdziału, gdzie jest powiedziane, że każdy otrzymał pewną porcję od Pana Boga wiary. No to jeśli otrzymaliśmy, to jak to rozumieć? Wiem, że kiedyś opowiadałem wam już o mojej cioci. Miałem ciocię, którą bardzo kochałem i była mi niezwykle bliska. Może wiązało się to z tym, że moja mama pracowała całymi dniami, a ciocia była tą osobą, do której biegłem z każdym problemem, pytając, jak rozwiązać ten problem i co zrobić. Całe lata wizyt u cioci nauczyły mnie jednej ważnej rzeczy. Ciocia była osobą sparaliżowaną po bardzo ciężkim stanie choroby polio czy Heinego Mediny. I później, kiedy już nie mogła się wcale poruszać, znajdowała się zawsze na łóżku, a zatem stała się takim fantastycznym powiernikiem różnych tajemnic. Wtedy można było jej powiedzieć wszystko, bo przecież nigdzie nie powie, nigdzie nie wyniesie. Zawsze możemy na to liczyć. Ciocia pewnego razu, a było już to nie tak długo przed jej odejściem, powiedziała mi bardzo ciekawe słowa. Prawie że ze łzami w oczach powiedziała: Romku, użycz mi twojej wiary. Nie wiedziałem wtedy, jak zareagować na tego rodzaju życzenie. Pamiętam, że chyba powiedziałem coś tego typu, no gdyby się tak dało. Dzisiaj pewnie powiedziałbym znacznie więcej i coś ciekawszego, ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, jak można użyczyć wiary. Przecież wiarę każdy otrzymał od Pana Boga. Zatem co mamy zrobić, jeśli wiary nam brakuje? Chodzi o to, z tym właśnie nakazaniem nam wiary. Nie tyle o to, czy my ją mamy, czy nie, bo mamy ją wszyscy, tylko co z nią zrobimy, w jaki sposób z niej będziemy korzystać. Wiem, co pomyślicie. Niektórzy z was nawet dzielili się ze mną tego rodzaju odczuciami. No dobrze, próbuję, ale nic nie działa. Nic z tego nie wychodzi. Najczęściej odpowiadałem wam, porozmawiajcie z Panem Bogiem. Powiedzcie Mu o tym, że nic nie wychodzi i że musimy coś z tym zrobić, więc Pan Bóg na pewno pomoże. Nie mam najmniejszej wątpliwości co do tego. szczególnie w czasach, w których nam przyszło żyć. Wiecie, drodzy, w tym tygodniu odsłuchałem pewne wystąpienie jednego biskupa z Sydney, który nagrał się i można było dotrzeć do tego, ktoś posłał mi, a ja przesłuchałem z uwagą i było to dosyć ciekawe, bo on wypowiada się oczywiście na temat COVID-19, różne rzeczy, zaznaczając, że nie jest lekarzem, ale wypowiada się tak, jakby nim był, mówiąc o wielu różnych sprawach, niektóre... Trudno nie zgodzić się z nim, że największym mordercą dzisiaj na świecie to stres, który nas niszczy. Z wieloma innymi rzeczami trudno mi się u niego pogodzić. Ale pomyślałem sobie, no dobrze, to tak łatwo oceniać kogoś, a my co z tym robimy? W jaki sposób? Co robimy faktem, że mamy kolejny lockdown? Jesteśmy zamknięci? Lekceważymy? Traktujemy poważnie? Jak do tego podchodzimy? Albo może jeszcze inaczej, czy wiara może nam w tym dopomóc? To było głównym motywem, że zdecydowałem się dzisiaj mówić na ten temat. Czy wiara może być nakazana? Dlaczego, jeśli jest nakazana? A może jeszcze inaczej powiem. Jeśli Pan Bóg nakazuje nam wiarę, to co ma na myśli, w jakich okolicznościach, kiedy, mówi, powinienem wierzyć w szczególny sposób? Chciałbym podzielić się z wami kilkoma tekstami biblijnymi, które mówią o tym bardzo wyraźnie. Wiecie, kiedy Pismo Święte nakazuje nam wiarę, to wtedy najczęściej, gdy wiara może zapewnić nam sukces. O tak, wiara jest potrzebna dla osiągnięcia celu, dla osiągnięcia sukcesu. To jest niezwykle ważne. Wiary potrzebujemy w taki właśnie sposób i musimy coś z nią zrobić. Dlatego Pan Bóg ją wręcz nakazuje. Chciałbym opowiedzieć wam sytuację, jaka miała miejsce na terenie Judei. Były to lata 800, pomiędzy 871 a 847 przed naszą erą, kiedy na tronie w Jerozolimie zasiadał Jehoszafat. Kraj został znowu postawiony przed wielkim niebezpieczeństwem. Moabici, którzy byli odwiecznymi wrogami Izraela, oraz Amonici zaatakowali, zgromadzili ogromną armię i posłańcy przyszli do króla i powiedzieli: królu, no i co mamy robić? Oni mają ogromną armię, a nas tak niewiele, nie jesteśmy w stanie stawić im czoła. Król Jehoszafat zrobił coś niezwykłego. Poszedł, a może to nie było takie niezwykłe? Poszedł do świątyni, aby się modlić. I powiedział: Panie Boże, Ty jesteś tym, któremu wierzymy. To jest Twoja sprawa i Ty się musisz tym zająć. Nie ma innego wyjścia. A potem stanął przed narodem i powiedział niesamowite słowa. Popatrzcie na ekranie, dlatego że pojawi się ten tekst. Druga Księga Kronik, rozdział 20 i tam znany nam dobrze 20 werset. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Takoa, a gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Zauważyliście? Jehoszafat wyraźnie mówi o tym, że droga do sukcesu to po prostu wiara. To jeszcze nie wszystko. Jehoszafat nie powiedział: przygotujcie miecze, przygotujcie broń, wszystkie armaty do przodu, przygotujcie samoloty, przygotujcie wszelkie nasze środki i musimy się obronić. Nie. On uczynił coś, co było co najmniej dziwaczne. Przygotował śpiewaków, przygotował chór i powiedział: wy idziecie pierwsi i macie śpiewać. Macie wielbić Boga za Jego zwycięstwo. Jeszcze nie było zwycięstwa, ale już trzeba było Boga wielbić za to. I uczynili tak. A wrogowie byli tak przerażeni i tak skłóceni ze sobą, że wszyscy wybili się sami. A Izraelici poszli tylko zbierać łupy. Powiecie, droga do sukcesu taka prosta? Taka niesamowita? Dokładnie tak, drodzy. Pamiętajcie, że w dzisiejszych dniach potrzeba nam wiary. I Pan Bóg nakazuje tę wiarę. abyśmy z niej skorzystali, bo dać dał ją już dawno. Blaise Pascal, wybitny francuski matematyk, fizyk, wynalazca, filozof, pisarz i teolog. To wszystko, co mogę o nim powiedzieć. Blaise Pascal powiedział wiele bardzo mądrych zdań i pozwólcie na jedno niezwykle piękne. Powiedział, serce, a nie rozum odczuwa Boga. Oto czym jest wiara. Bóg jest wrażliwy na serce, a nie na rozum. Ja wiem, że my w dzisiejszym świecie chcielibyśmy Boga zmierzyć centymetrem, może jakimś pojemnikiem, zmierzyć Jego moc w jakiś sposób, ale to się nie da. Sercem trzeba wierzyć. A wtedy okazuje się, że On jest tuż obok i działa w niezwykły sposób. Ale zwróćcie uwagę na kolejny tekst biblijny. Dlatego, że ten kolejny mówi nam o kolejnej sytuacji, w której Bóg chce nakazywać nam wiarę. Kiedy Pismo Święte, kiedy Bóg na kartach Pisma Świętego nakazuje nam wiarę, to wtedy, zwróćcie uwagę, robi to wtedy, gdy przed nami stoi jakieś podstawowe zadanie. Musimy coś wykonać, musimy coś robić. I Bóg mówi, no to wierz. Przypominacie sobie lata szkolne? Zdawaliście egzaminy jakieś? Na pewno, wszyscy zdajemy. Tak a propos powiem wam, że strasznie nie lubię egzaminów. Od samego dzieciństwa musiałem ich zdawać mnóstwo, dlatego że posłano mnie do szkoły muzycznej, a tam każde półrocze to był egzamin, 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 non-stop egzaminy. Potem poszedłem do ogólniaka, znowu były egzaminy, potem był egzamin maturalny, potem poszedłem na studia i znowu były egzaminy i bez przerwy egzaminy. Miałem tego już dosyć, powyżej uszu. A propos, kiedy studiowałem równocześnie jeszcze teologię w naszym seminarium, też były egzaminy. Egzaminy nas męczą, ale pamiętacie, jak się idzie na egzamin? Jeśli idę z przekonaniem, że przecież idę po to, żeby zdać, to zdaję. Jeśli idę z przekonaniem, że nie zdam, to nie zdaję. Tak to działa. Na studiach miałem jeden egzamin, bardzo ciekawy. Jak wam powiem, jaki przedmiot, to pewnie uwierzycie mi na pewno, że mogłem być przerażony. Historia narodów Związku Radzieckiego. Dziwny przedmiot, który do niczego nam nie był potrzebny. O, dla ciekawości można przeczytać coś na ten temat, ale żeby zdawać z tego egzamin, podchodziłem do tego egzaminu chyba 5 razy. I za każdym razem odchodziłem spod drzwi, prosząc profesora, że następnym razem przyjdę. Nie czułem się na siłach, żeby zdawać ten przedmiot. To było nie do przeskoczenia dla mnie. W końcu potrafiłem machnąć ręką, pozostawić to i mimo, że szedłem dalej z wieloma egzaminami, ten stał wciąż w miejscu i zostawał z tyłu gdzieś. Nie dało się nic z nim zrobić. Tak to jest z tymi egzaminami. Musimy wierzyć. A teraz przenieśmy się do Nowego Testamentu. Pan Jezus dokonał wielkiego cudu. Nakarmił ponad 5000 ludzi. I wszyscy najedli się tak, że zebrano jeszcze 12 koszów pełnych odpadków. Coś niesamowitego. Cud niezwykły. A potem, zdając sobie sprawę z tego, że ludzie, jeżeli mają przed sobą takiego cudotwórcy, to go nie opuszczą nigdy, dlatego że daje. A my wszyscy lubimy odbierać. My wszyscy lubimy otrzymywać coś. W związku z tym ludzie zauważyli, że Jezus zniknął. Potem zauważyli, że apostołowie wsiedli do łodzi i popłynęli, ale Jezus nie był z nimi. Nie wiedzieli, co jest. To już był wieczór. Kiedy rano popatrzyli, nie mogli znaleźć Jezusa nigdzie, w żadnym miejscu. Zaczęli go szukać wszędzie, a kiedy zauważyli, że nie było więcej łodzi, w związku z tym wsiedli do swoich łodzi i popłynęli w kierunku Kafarnaum, gdzie mogli liczyć na spotkanie się z Jezusem. Wtedy, kiedy znaleźli go, pierwsze pytanie było bardzo proste. Jak się tu znalazłeś? W jaki sposób? Oni nie wiedzieli, uczniowie tylko wiedzieli, że Jezus szedł nocą po wodzie. Ku zresztą przerażeniu uczniów. Ale kiedy pytali go, Jezus odpowiada im w bardzo dziwny, ale bardzo konkretny sposób. Pozwólcie na znowu cytat Słowa Bożego. Tym razem sięgamy do 6 rozdziału Ewangelii Jana. I tam popatrzmy na wiersze od 27 po 29. Starajcie się nie o ten pokarm, który przemija, lecz o pokarm wiecznotrwały, przyobiecany wam przez Syna Człowieczego. Jego to właśnie obdarzył Bóg Ojciec pieczęcią swojej władzy. Zapytali tedy mówiąc, cóż mamy czynić, byśmy mogli dokonywać dzieł Bożych? Odpowiedział im Jezus, czynić dzieła Boże znaczy uwierzyć w Tego, którego On posłał. Zauważyliście? Czynić dzieła Boże to uwierzyć w Tego, którego posłał. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I mamy znowu wiarę. Zawsze podkreślam te końcówki tekstów, które mówią bezpośrednio na temat, o którym dzisiaj mówimy, nad którym zaczynamy się zastanawiać. Jezus wyraźnie nakazuje. Chcecie czynić dzieła Boże? Proszę bardzo. Jest jeden sposób. Wierzyć. I to we mnie, bo On mnie posłał. Zdumiony byłem, kiedy znalazłem, czytając różne rzeczy, bardzo ciekawą wypowiedź niemieckiego filozofa Artura Schopenhauera. Artur Schopenhauer żył początkiem XIX wieku. I popatrzcie, co powiedział. Myśl jest bardzo krótka, ale zdumiała mnie. Albo myślisz, albo wierzysz. I mądre to. Bardzo mądre. Albo myślę. W tym momencie staram się znaleźć na wszystko dowody logiczne. Albo wierzę. Jeśli ten człowiek tak powiedział, to faktycznie znalazłem jeszcze inny cytat przepiękny z czwartego tomu Świadectw, gdzie Ellen White podaje nam coś bardzo ciekawego. Popatrzcie na ten cytat. Bóg dokona cudownych rzeczy dla tych, którzy Mu ufają. Dopomoże swoim wierzącym dzieciom w każdym nagłym przypadku, jeśli tylko złożą w Nim pełne zaufanie i bezwarunkowo będą Mu posłuszni. Jak się wam to podoba? To są niesamowite słowa. Bóg dokona cudownych rzeczy. A czy my nie oczekujemy na coś takiego, nawet w sytuacji, w której znaleźliśmy się teraz? Czy nie liczymy na jakiś cud, który wreszcie zatrzyma tę pandemię, który w jakiś sposób zatrzyma dalsze przypadki zachorowań, kiedy ludzie cierpią, kiedy nagle znajdują się w trudnej sytuacji? Czy nie oczekujemy cudu? Bóg dokona cudownych rzeczy. Dopomoże swoim wierzącym. Dzieciom, to jest nakaz, moi drodzy. To nie jest propozycja. Trzeba być wierzącym. Trzeba być Jego dzieckiem, aby doświadczyć tego, aby wiedzieć, że to piękne. No bo zacytuję jeszcze raz Schopenhauera. Te słowa są dla mnie niesamowite. Albo myślisz, albo wierzysz. Cokolwiek miał na myśli, faktycznie pomyślcie, aby uwierzyć. Trzecie miejsce, trzeci dowód nakazania. Kiedy Pan Bóg nakazuje nam wiarę, to wtedy, gdy stoimy w konieczności własnej obrony. O, to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. Jeżeli jesteśmy w jakiś sposób czymś atakowani, obojętnie czym, obojętnie przez kogo, w jakikolwiek sposób by to nie było, mamy wierzyć. I Bóg mówi, macie wierzyć, to jest obowiązek. Zresztą popatrzcie, apostoł Paweł wędrował z miejsca na miejsce i zakładał nowe zbory. Jednym ze zborów, w którym spędził bardzo wiele czasu, zborów, który kochał, o który się bardzo starał, był zbór w Efezie. Zbór w Efeski był zborem, którym Paweł był świadomy tego, że czeka ich ogromnie wiele różnych niebezpieczeństw. Że mogą się pogubić, że ich wiara może osłabnąć w tym momencie. I wiedział, że będą walczyć nie z jakimiś ludźmi jedynie, ale przeciwko nadziemskim władzom, jak napisał w liście do Efezjan, przeciwko złym duchom w okręgach niebieskich. W związku z tym, co apostoł robi? Zdecydował się ubrać swoich wiernych w Efezie w zbroję. Mówimy nieraz na temat tej zbroi, ale zwróćcie uwagę, że w tej zbroi jest miejsce na wiarę i to nakazaną wiarę, bardzo wyraźnie. List do Efezjan, 6 rozdział, 16 werset. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Niesamowite. Wiara jako tarcza broniąca nas przed atakami złego. Wiara, której potrzebujemy bardzo. Bóg mówi, no to chcesz? Proszę bardzo, możesz. Zdecydowałem się dzisiaj zacytować wam różne myśli i z ducha proroctwa, ale także od ludzi, którzy uchodzili za bardzo ważnych, bardzo głęboko wierzących. Duński filozof, żyjący w XIX wieku, troszeczkę później, a chociaż prawie, że w tym samym, kiedy Schopenhauer, którego wymieniałem wcześniej, żył także, nazywał się Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard powiedział kiedyś bardzo ciekawe słowa. Człowiek znajduje się na skrzyżowaniu dwóch przeciwieństw, które nie są złem i dobrem, ale złem i wiarą. Zauważyliście? Powtórzę wam to raz jeszcze, bo to bardzo ważne. Jeśli koledzy mogą jeszcze raz pokazać ten slajd, to bardzo proszę. Człowiek znajduje się na skrzyżowaniu dwóch przeciwieństw, które nie są, dodam, jedynie złem i dobrem, ale złem i wiarą. Wiara łączy się z dobrem. Nie ma innej możliwości. Jeśli czujemy jakiś atak, który jest na nas skierowany, to jedynie wiara jest jedyną szansą, jest jedyną nadzieją, jest jedyną ucieczką, jest jedynym sposobem, jaki możemy wykorzystać, aby stać się zwycięzcami. No to sięgnijmy w takim razie do Ellen White. Tym razem będzie to pierwszy tom świadectw. I w pierwszym tomie świadectw znajduje na 620 stronie bardzo ciekawe słowa. Te słowa, zresztą jesteśmy świadomi tego, że niestety księgi, 9 tomów świadectw, które pozostawiła nam Ellen White, nie mamy ich w języku polskim. Zatem każdy cytat trzeba zawsze przetłumaczyć, ale jest to niezwykle cenne. Widziałam, muszę dodać jeszcze jedną rzecz. Ellen White chce doradzać swojemu mężowi. Jakub White, który jest absolutnie mężem wiary, człowiekiem wiary, równocześnie ma słabości i pada, i choruje, i nie może się pozbierać z tym wszystkim. I żona, którą Bóg wykorzystuje jako swoje narzędzie, pomaga mu i pisze takie słowa. Popatrzcie teraz. Widziałam, że musi on zaufać Słowu Bożemu. On to znaczy jej mąż, James. Że Boże obietnice są dla niego, o które może się upominać i które nigdy naprawdę nie zawiodą. Powinien kroczyć przez wiarę, polegając na dowodach, które Bóg był łaskaw dać. Ale słowa. Jeżeli do tego dodamy z pełną świadomością fakt, że Jakub White jest jednym z filarów, założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jeśli do tego dodamy, że jest jednym z przewodniczących generalnej konferencji i kiedy on dowiaduje się od swojej żony, że wreszcie musi zaufać całkowicie Słowu Bożemu i uwierzyć, to znaczy, że nie ma silnych. Dlatego Bóg nakazuje nam wiarę. Jesteśmy atakowani przez trudności, jesteśmy atakowani przez przepracowanie, przez choroby, przez różnego rodzaju kłopoty, które przychodzą nam w życiu. Bóg mówi, wiesz, zaufaj Słowu Bożemu, połóż palec na Bożych obietnicach, a wtedy zobaczysz, jak będzie. Macie już 3 przykłady i to bardzo wyraźnie. Kiedy Bóg nakazuje wiarę, jak powiedzieliśmy sobie na samym początku? Po pierwsze, gdy może zapewnić nam sukces. Po drugie, gdy stoimy przed jakimś podstawowym zadaniem do wykonania. Po trzecie, gdy stoimy wobec konieczności własnej obrony. Ale mam 4 przykład. Kiedy Bóg poprzez Słowo Boże nakazuje nam wierzyć, to robi to wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę, że jest ta wiara bezwzględnym elementem religii chrześcijańskiej. Religia chrześcijańska to nie religia zrób to sam. To nie religia, jeśli ja coś zrobię, to Pan Bóg popatrzy na mnie lepiej. To nie religia, jeśli będę miał odpowiednią ilość zasług, to Pan Bóg inaczej zupełnie na mnie popatrzy. Nie istnieją zasługi w religii chrześcijańskiej, oprócz zasług jedynie Syna Bożego, który dokonał dla nas wszystko. Nie istnieją żadne starania. To znaczy, że możemy nic nie robić? Absolutnie, odwrotnie. Musimy robić. Ale to robienie jest wynikiem wdzięczności, jest wynikiem wiary, której Bóg udzielił każdemu. Powiem wam szczerze, że zawsze zachwycam się prostotą niektórych tekstów biblijnych. Zadziwiają mnie tym, że mówią w tak banalnie prosty sposób o pewnych rzeczach i nie mogę uwierzyć, że są ludzie, którzy nie potrafią tego wykonać. Dam wam przykład. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, moi drodzy, że niektórzy uważają się za chrześcijan wierzących pod jednym zastrzeżeniem, że nie wierzą w Boga. Ja spotkałem mnóstwo takich ludzi. Rozmawialiśmy na początku, powiedzieli tak, oczywiście, że ja jestem chrześcijaninem. Ja mówię, co państwo możecie mi powiedzieć na temat Boga? Ja tak lubię słuchać, jak mi ktoś opowiada o tym, o swoim Bogu, o swoim doświadczeniu, a my nie wierzymy, panie pastorze. No więc jakimi są chrześcijanami? Spotykałem ludzi w Polsce, którzy w odpowiedzi na pytania ankiety, kim jest Jezus Chrystus, uważając się za głęboko wierzących chrześcijan, nie mieli pojęcia, kim Jezus jest. I byli zakłopotani i powiedzieli, wie pan wie na pewno, to po co pan nas pyta? A jak z nami, moi drodzy? Postawieni pod ścianą z koniecznością udzielenia odpowiedzi, kim jest Jezus w naszym życiu. Jaka będzie nasza odpowiedź? A może też będziemy się drapać po głowie i zastanawiać, czy ja wiem, no... Przychodzi nam na myśl, że Zbawicielem, ale nie mamy pojęcia, czy naprawdę... Apostoł Paweł, pisząc list do Hebrajczyków w 11 rozdziale, napisał fantastyczny tekst. Taki prosty, taki logiczny, że aż zadziwia. 6 werset tego rozdziału. Czytam za Biblią Warszawsko-Praską. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Podkreśliłem to, jak zauważyliście. Kto bowiem pragnie dojść do Boga, musi najpierw wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czy nie brzmi wam to absolutnie... dziwacznie, no jak można mówić, no, jak bez wiary nie można się podobać Bogu, no to muszę wierzyć, że ten Bóg istnieje. Po co o tym pisać? No właśnie po to, że mamy takie dziwne wątpliwości. Przypomnieć wam słowa, które cytowałem wcześniej? Albo myślisz, albo wierzysz. Jak chcecie wszystko myślowo ogarnąć, wszystkiego dobrego wam życzę. Owoce? Bardzo wątpliwe. Ale jeśli... waszą wiarą naprawdę głęboko sięgacie, to wtedy zauważycie, że jest inaczej. Tomasz z Akwinu, żyjący w XIII wieku, włoski filozof, oczywiście ksiądz katolicki, dominikanin i pisarz. Dzisiaj określany mianem nawet jednego z ojców Kościoła, bo jest tak wspaniały, tak wielki. Powiedział kiedyś takie słowa. Bóg daje dowody, że to, czego uczy wiara, jest prawdziwe. Ładne zdanie. Zapamiętajcie to. Bóg daje dowody, że to, czego uczy wiara, jest prawdziwe. Uzupełnię to teraz cytatem z przepięknej małej książeczki napisanej przez Ellen White, Nauki z góry błogosławienia. Tam na stronie 41 zapisane są słowa: jedyną prawdziwą wiarą jest ta, która działa przez miłość, aby oczyścić duszę. Jest ona jak zakwas, który przekształca charakter. Też się wam to podoba, mam nadzieję. Wiara, która jest zakwasem, który przekształca charakter. A wszystkie panie na pewno doskonale wiedzą, co to znaczy zakwas. Jeżeli pieczecie chleb w domu, to jeszcze bardziej wiecie i rozumiecie to. Zakwas potrafi nagle wszystko zakwasić. Odrobina kwasu, jak pisze apostoł Paweł, wszystko zakwasza. Cały zakwas zakwasza. To jest właśnie to, co dzieje się. Ta dziwna siła, której trudno nam nawet pojąć. I Bóg mówi, wreszcie musisz zrozumieć, że wiara jest podstawowym elementem chrześcijaństwa. Bez wiary nie ma szans. Musisz wierzyć. Bóg nakazuje nam wiarę i to jest tak niesamowite. Tak więc mamy, moi drodzy, już cztery różne elementy, kiedy Bóg nakazuje wiarę. Ale chciałbym powiedzieć wam, że Bóg przez Słowo Boże na kartach Pisma Świętego nakazuje nam wiarę wtedy, gdy rozumiemy, że jest ona podstawą w modlitwie. O, to jest bardzo oczywiste. Teraz mówimy o kolejnym paradoksie, prawda? Są ludzie, którzy chcą dokonywać takich cudów, nie wierzą, ale gniewają się na Pana Boga, że ich nie wysłuchuje. Znamy to dobrze. Spotykamy się z tym bardzo często i zauważyliście, jak to działa. Ludzie po prostu gniewają się na Pana Boga. Ta wiara w ogóle nie działa, to jest niemożliwe. Jak można prosić kogoś, wiedząc, że ktoś i tak tego nie zrobi, albo wątpiąc, że ma moc, aby tego dokonał? W 76 roku wraz z moim zespołem Dźwięk Adwentu odwiedziłem Szwecję. Pamiętam, że wtedy poznałem także jednego młodego pastora w Sztokholmie, który się nazywał Lennart Ultian. Pastor Ultian opowiedział mi historię, która jego poruszyła tak bardzo, a potem mnie także. Opowiedział o swoim małym synku. Powiedział, żyjemy mieszkając dosyć blisko różnych akwenów wodnych i mój synek mały zawsze marzył o tym, abym kupił mu taką łódkę żaglową małą, którą on puści sobie z żaglami i łódka będzie płynęła po jeziorze. Wreszcie otrzymał ją w prezencie. Był przeszczęśliwy i nie dawał mi spokoju, tatusiu, kiedy pojedziemy nad jezioro, chcę ją puścić, żeby ona pływała. Przyszedł ten dzień. Przyszliśmy tam, ale nie było żadnego wiatru. Synek postawił łódkę na wodzie, pchnął łódkę, ale łódka tylko tyle, ile jej pchnął, poruszyła się troszkę i stanęła. Ale to był synek, który wyrastał w domu, gdzie modlitwa była stale obecna. W związku z tym Lennart opowiadał mi o tym, jak ze swoim zdziwieniem, bo był dość oddalony od synka, popatrzył, że chłopak uklęknął na brzegu i zaczął się modlić, prosząc Pana Boga, aby Bóg zesłał wiatr, bo on tak marzy o tym, żeby jego łódka mogła płynąć. I zaraz wiatr zaczął wiać. To może wydawać się jak bajka. Czyżby Pan Bóg miał działać w takich przypadkach? Ależ tak. Nie dlatego, że Pan Bóg chciał się bawić łódką razem z chłopcem, ale dlatego, żeby ugruntować jego wiarę. Wiarę w to, że modlitwa działa. Wiara jest nieodzownym, nierozerwalnym elementem modlitwy. Jakub, który napisał bardzo piękny list powszechny, napisał nam na ten temat w pierwszym rozdziale bardzo ważne słowa. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, podkreśliłem znowu te słowa, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Tak to z nami jest. Mamy problemy. Chciałbym tylko prosić, aby z małym zastrzeżeniem teraz, abyście nie doszli do wniosku, żeby ktoś tam nie doszedł do wniosku, że w takim razie jak ja będę wierzył, to o cokolwiek poproszę, na przykład o ten $1,000,000 dzisiaj wieczorem, to na pewno Pan Bóg powinien mi to dać. Nie, nie na tym to polega. Tekst wyraźnie sugeruje, że jeśli prosimy z wiarą o rzeczy, które dotyczą spraw Bożych, dotyczą naszego chrześcijaństwa, dotyczą naszego zbawienia, wtedy możemy liczyć na Bożą pomoc, na Bożą ingerencję. Victor Hugo, francuski pisarz, żyjący w XIX wieku, napisał takie słowa. Wiara, co jest najbardziej potrzebne człowiekowi. Niestety ten, który w nic nie wierzy. To jest ciekawe. To jest to. Wiara jest nam bardzo potrzebna. My powinniśmy wciąż koncentrować się na niej. Ale na koniec chciałbym wam jeszcze powiedzieć o szóstym elemencie. I pewnie niektórzy powiedzą, no znowu będzie o miłości. Będzie o miłości. Bo ten tekst właśnie zasugerował mi tytuł całego naszego kazania. Wszystko, o czymkolwiek mówimy w chrześcijaństwie, sprowadza się do miłości. Chrześcijaństwo jest religią miłości. I dzięki temu jest religią posłuszeństwa. Bo wiecie, miłości od posłuszeństwa nie da się oddzielić. Posłuszeństwo nie jest w tym momencie nakazem. Posłuszeństwo jest wynikiem miłosnych kontaktów. A teraz w takim razie powracając do naszego tytułu, pamiętajmy o tym, że słowo wytrwać i słowo uwierzyć to są słowa synonimiczne. O takim samym znaczeniu. Zatem, kiedy Bóg nakazuje nam wiarę w Piśmie Świętym, to robi to, gdy łączy się wiara z miłością. Jakie mam na to dowody? W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, jest wiersz 23. On zaś, czyli Bóg, nakazuje nam, żebyśmy wierzyli. Stąd wziął się tytuł dzisiejszego kazania, z tego tekstu. On nam nakazuje, żebyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich tak, jak On nam polecił. Zauważyliście? Jan tym razem używa słów, że Bóg nakazuje nam wiarę. Wiarę w Jego Syna, Jezusa Chrystusa. A wtedy, kiedy przyjmiemy te wszystkie nakazy, które tak bardzo prosto i tak bardzo jasno mówiły nam o tych wszystkich sprawach, a pamiętacie, Bóg nakazuje ją wtedy, gdy wiara może przynieść nam sukces. Bóg nakazuje nam wtedy, kiedy stoimy przed jakimś szczególnym zadaniem do wykonania. Bóg nakazuje nam wiarę wtedy, gdy stoimy w konieczności własnej obrony. Bóg nakazuje nam wiarę wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę, że jest ona bezwzględnym elementem chrześcijańskiej religii. Bóg nakazuje nam wiarę, gdy jest ona podstawą w modlitwie. I nakazuje nam wiarę, gdy łączy się z miłością. Co wtedy? Wtedy, jak dzisiaj wcześniej usłyszeliście tekst czytany przez brata Henryka z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału. Jezus rzekł do Żydów, jeżeli wytrwacie, a wytrwać to jest to samo, co uwierzyć. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czy nie tego oczekujemy, moi drodzy? Czy nie o tym marzymy w naszym życiu? Jeśli Bóg daje nam wiarę w darze, nie odkładajmy jej na półkę. Nie chowajmy jej do schowka, żeby przypadkiem gdzieś nie zaginęła. Nie, weźmy ją od razu i wierzmy. Praktykujmy ją nieustannie, bo wtedy zrozumiemy, że ten dar jest fenomenalnym darem. Przyznam szczerze, że gdybym dzisiaj mógł porozmawiać z moją ciocią, o której wspominałem na początku, chyba o tym opowiadałbym jej właśnie. Wiarę otrzymała, ale niech z niej korzysta każdej chwili. Tego potrzebujemy, to jest całą naszą tajemnicą, bo kiedy wiara zostaje nakazana, wtedy wszystko w naszym życiu się zmienia. I niechby Bóg dał, abyśmy umieli się tego trzymać, iść tym śladem, myśleć o Bogu nieustannie, wierzyć Mu, polegać na Nim, bo wtedy prowadzi nas to do zwycięstwa. Powinniśmy o tym stale mówić. Powinniśmy nieustannie wracać do tego. Powinniśmy się z tym dzielić z innymi ludźmi, opowiadać im o tych wszystkich cudach, jakich Bóg dla nas dokonuje. Chyba o tym za moment będziemy razem śpiewali w pieśni. Niech Bóg nam błogosławi. Życzę wam tego z całego serca. Amen.